Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska za oknem. Słonecznie i złudnie. Wydawałoby się, że mamy piękny, normalny dzień, a okazuje się, że kolejne rekordy zakażeń bijemy. I to w Podlaskiem również, ponieważ tutaj trochę mało osób się zaszczepiło. O tym też będziemy rozmawiać, a dziś moimi Państwa gośćmi są panie Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co prawda jeszcze nie słychać o tym, żebyśmy mieli wprowadzać różnego rodzaju obostrzenia, bądź też zmieniało nam się tutaj praca na zdalną całkowicie, ani też lockdownu nie widać i bardzo dobrze, cieszymy się z tego. Niemniej jednak pracodawcy nauczeni doświadczeniem próbują wprowadzać przeróżne możliwości pracy i chociażby wyższe uczelnie, przygotowując się do nowego roku akademickiego, wykorzystują te możliwości, o których już była mowa w latach poprzednich, czyli to zdalne nauczanie, przynajmniej w jakiś sposób hybrydowy. I właśnie, mówiliśmy o pracy zdalnej, a teraz pojawia się takie pojęcie, że praca w systemie hybrydowym. W ogóle to słowo hybryda na różnych polach nam się pojawia, poznajemy takie nowe terminy w zasadzie i co z tym robić. Kto decyduje o tym, w jaki sposób decyduje, czy w ogóle kodeks pracy nadąża już za rzeczywistością, czy jeszcze ciągle gdzieś tam trwają prace i jak się skończą, to się okaże, że trzeba zacząć na nowo i nowe.
Przepisy dalej są aktualne, ustawy z marca 2020 roku, gdzie została przewidziana praca zdalna. Pojęcia pracy hybrydowej nie ma, no ale to nic innego jak połączenie pracy zdalnej z pracą na miejscu, więc jeżeli pracodawca widzi, że to jest to, co jest jemu potrzebne i to się sprawdza w danym momencie, no nie ma też jakby problemu, żeby takie dokonać takiego połączenia.
Praca zdalna wprowadzona rozporządzeniem, ustawą w zasadzie, ciągle nie ma swojego odzwierciedlenia w kodeksie pracy, ciągle trwają prace i gdzieś one utknęły na etapie, no właśnie, gdzie ten problem jest? W tym pewnie, że kto ma zapewnić narzędzia, kto ma płacić za to, w jaki sposób, jak zachować bezpieczne, higieniczne warunki pracy, kto ma to wyposażyć, stanowisko, chociaż tak naprawdę to już prawie od 2 lat w tym systemie pracujemy i jakoś to funkcjonuje.
To znaczy tak, projekt generalnie jest przygotowany i wiadomym jest, że ma być procedowany w 4. kwartale tego roku, więc liczymy, że więc liczymy, że za chwilę zmiany do kodeksu pracy zostaną wprowadzone. Natomiast na dzień dzisiejszy obowiązują przepisy o telepracy i oczywiście o pracy zdalnej starczy, natomiast projekt już bardzo dosyć skrupulatnie określa zasady pracy zdalnej, oczywiście korzystając też z pewnych rozwiązań, które były przypisane telepracy, bo niektóre się rozwiązania sprawdziły. No i oczywiście ten projekt zakłada różne możliwości świadczenia pracy zdalnej, przede wszystkim na polecenie pracodawcy, przy zawieraniu umowy, w trakcie zatrudnienia i każde z tych form polecenia pracy zdalnej, no czymś innym się charakteryzuje. Więc oczywiście ma to sens na pewno wprowadzenie tej pracy, tego projektu, zwłaszcza, że tam pracownicy też będą mogli wnioskować o taką pracę na przykład zdalną, okazjonalną i wtedy pracodawca powinien oczywiście przychylić się do takiego wniosku. Powiem tylko jako ciekawostkę, że ustawodawca przewidział aż 24 dni na świadczenie pracy zdalnej, po prostu na wniosek pracownika, bez większego uzasadnienia. Jeżeli pracodawca chce uznać ten wniosek, do tego wniosku się przychyla i pracownik w ciągu roku może sobie przepracować 24 dni. Więc takie jest założenie, oczywiście, bo mówimy o fazie projektu, ale być może ono wejdzie w życie i wtedy sytuacje życiowe będą jakby podpowiadały pracownikowi albo pracodawcy, żeby uelastycznić ten czas pracy i co robić z tą pracą.
Ten elastyczny czas pracy to i w ogóle elastyczne formy zatrudnienia to już od jakiegoś czasu funkcjonują w kodeksie. To było związane i z macierzyństwem, i z rodzicielstwem generalnie, i z różnymi tego typu rozwiązaniami, żeby ten pracownik miał również możliwość łączenia różnych funkcji w swoim życiu. Pandemia zweryfikowała to, ale jesteśmy ciągle na przepisach starczy i przepisy starczy chyba są bardzo jednoznaczne, że to tylko pracodawca może zdecydować o tej pracy zdalnej. Tutaj pracownik żadnego pola manewru nie ma.
pracownik oczywiście może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy, z prośbą, tak, o to, aby skierować go na pracę zdalną. Natomiast, tak jak pani redaktor mówi, no tutaj decyzja należy tylko i wyłącznie do pracodawcy, to on decyduje. Przy czym no też musi pamiętać, że żeby tutaj to zostały zachowane jednak zasady dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, czyli nie może być tak, że pewna grupa jest bardziej faworyzowana. Oni mogą, a pozostali na przykład nie, albo więcej mogą, a pozostali mniej. Więc tutaj też trzeba taką równowagę zachować, ale decyduje pracodawca.
Równowagę trzeba zachować, ale też zdrowy rozsądek, prawda? No bo nie każda praca jest na tyle mobilna, że można ją wykonywać zdalnie. No,
to jest warunek w ogóle powierzenia pracy zdalnej, że rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika no może jest decydujący przy tym, czy można mu taką pracę powierzyć, czy nie.
To teraz wróćmy na chwilę do tej hybrydowej możliwości wprowadzenia pracy hybrydowej, bo polega to rzeczywiście na tym, żeby w jakimś stopniu łączyć pracę stacjonarną ze zdalną. Można to robić w dwojaki, w trojaki, no w taki, jaki sobie pracodawca sposób wymyśli. I teraz moje pytanie, czy on gdzieś powinien w jakichś dokumentach zapisać, porozmawiać z kimś? No wiele rzeczy wymaga uzgodnień ze związkami zawodowymi bądź przedstawicielami załogi. A tutaj można wprowadzić rewolucję w zakładzie pracy bez niczyjej zgody?
No, generalnie decyduje o tym pracodawca, więc może nawet zwykłym zarządzeniem wewnętrznym ustalić zasady, które będą dotyczyły pracy zdalnej. Dobrze by było, oczywiście, aby one podlegały konsultacji ze związkami bądź z przedstawicielami pracowników, jeżeli związki zawodowe nie funkcjonują, ale...
Nie ma takiego obowiązku.
No chyba, że chciałby zrobić to w regulaminie pracy. To wtedy oczywiście na zasadach ogólnych każda zmiana musi być uzgodniona z działającymi zakładowymi organizacjami.
Co by mu dało to, że miałby to w regulaminie pracy? No skoro może to robić i tak jednostronnie, więc chyba takiej możliwości
nie ma. Myślę, że to nie jest
nie ma potrzeby.
Nie ma takiej potrzeby. To już musiało być chyba na zasadzie, że faktycznie związki na przykład zawodowe naciskają na pracodawcę, żeby to było w takiej formie dla pewnego uporządkowania, jakiegoś takiego porządku, żeby dać do wglądu pracownikom, ale myślę, że nie, że to...
A poza tym musimy też pamiętać o tym, że na razie te przepisy o pracy zdalnej no, mają charakter tymczasowy, jednak jest ograniczony jakby zasięg ich obowiązywania, więc na razie oczekujemy, kiedy będzie odwołany ten stan epidemii. I dopiero wtedy, miejmy nadzieję, już będą obowiązywały przepisy te z projektu o pracy zdalnej i wtedy będzie się dokonywało tych zmian zgodnie z przepisami, a one już przewidują projektowane przepisy dokładnie jak wprowadzać pracę zdalną, czyli jak konsultować czy ze związkami zawodowymi, czy z reprezentatywnymi, czy z przedstawicielami, czy można tylko z pracownikiem, więc tutaj już mamy ten tryb jakby wyczerpująco określony.
Ja tak się uśmiecham, bo chciałam powiedzieć, że pewnie ci, którzy te przepisy tworzyli, te, które są tymczasowe, nawet nie śniło im się, że to będą tak długotrwałe przepisy i ten czas stanu epidemii ciągle trwa i jakby nie widać końca.
Ale i że poniekąd one się przyjmą, bo no jednak należy zauważyć, że i pracodawcom jest to na rękę, bo zmniejszają się koszty, ale i pracownicy często są w stanie no bardziej tutaj powiązać te funkcje w pracy i w rodzinie, także...
Albo pracę z pracą, a to o to zapytam za chwilę. W audycji Mąż Prawo rozmawiamy o pracy hybrydowej, o tym, co może pracodawca i w jaki sposób zapisać może właśnie w regulaminach pracy, bądź też w innych obowiązujących dokumentach taki rodzaj pracy, żeby pracownicy i pracodawca mieli jasne wytyczne, w jaki sposób mają postępować. Na razie z przepisów, które mamy i obowiązują, to pracodawca jest tym, który decyduje i może to zrobić z dnia na dzień? Może z dnia na dzień wysłać pracownika na pracę zdalną?
Tak, oczywiście. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń i nie ma też terminów wyznaczonych, że z jakimś wyprzedzeniem musi poinformować. Także może się to odbyć.
I odwrotnie? Znaczy z dnia na dzień może zawezwać do pracy w biurze stacjonarnej?
Tak, może cofnąć pracę zdalną, tak.
I nie ma tutaj terminu, że na przykład, dlaczego tak pytam? Dlatego, że no, zdalną pracę można świadczyć w różnych miejscach, prawda? Nie musi to być koniecznie nasze mieszkanie. Możemy być akurat daleko.
No to już jest kwestia porozumienia między pracownikiem a pracodawcą. Rozumiem, że jak pracownik zgłasza, że jest poza miejscem zamieszkania i stamtąd świadczy pracę, a dojazd na przykład zajmie mu 2 dni, no to rozumiem, że pracodawca jakoś się przychyla do tego wniosku i powrotu z opóźnieniem lekkim. No ale to wszystko kwestia porozumienia.
To, co pracownicy jeszcze podnosili, to to, że pracodawca kieruje na pracę zdalną i w zasadzie nie ma obowiązku zapewniania niczego. Bo z tych przepisów, które były w tarczy, nie wynikało, że musi zaopatrzyć w narzędzia, że musi wyposażyć stanowisko pracy, że zwróci nakłady poniesione, nie wiem, chociażby na prąd i energię, czy na dobre internetowe łącze.
Tutaj narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej i obsługa logistyczna, to tutaj te kwestie należą do pracodawcy i to wynika wprost z ustawy. Także on ma nam zapewnić. Przy czym też jest oczywiście przepis, że może pracownik pracować na własnym sprzęcie, prawda, z wykorzystaniem własnych materiałów. Pod warunkiem tutaj jest oczywiście zachowania tych w kwestii bezpieczeństwa, więc chodzi tu o tajemnicę przedsiębiorstwa, danych osobowych i tak dalej. Także jest tutaj taka furtka, ale to no głównie jakby pracownik, tak? Jeżeli nie ma sprzętu, no to wiadomo, że takiej pracy zdalnej nie będzie w stanie wykonać.
Czy pracodawca może nas monitorować przez cały czas? Jeżeli na przykład pracę mamy świadczyć od 8 do 16, to może żądać od tego, żeby na przykład kamera była włączona, żeby on mógł podglądać, znaczy widzieć, że jesteśmy.
Tak, tak, oczywiście. No, jesteśmy niby poza miejscem pracy, ale generalnie pełnimy obowiązki służbowe w wymiarze, w którym jesteśmy zatrudnieni, więc jeżeli pracujemy od 8 do 16, to faktycznie może oczekiwać pracodawca, że będziemy posłusznie się i meldować i cały czas być aktywnymi. No i oczywiście przysługuje nam prawo do przerwy 15-minutowej, żadnej innej tak naprawdę. No i tu pracodawca może czuwać nad tym, czy czas pracy jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
Oczywiście te nakłady, które ponosimy i których pracodawca nie ponosi, wydają nam się czasami śmieszne, tak? Czyli woda, jakaś energia, bądź też szybkie łącze. A w skali jednostkowej może to rzeczywiście nie są zbyt duże koszty, ale jeżeli wszyscy domownicy przejdą nagle na pracę zdalną, no to te rachunki wzrosną dramatycznie i zużycie wody i przeróżnych środków. Czy w jakiś sposób można do pracodawcy wystąpić o zwrot tych nakładów? Bo koszty uzyskania przychodu myślę, że tutaj nie wyczerpią.
Tak, może. Pracownik oczywiście ma takie prawo, żeby wystąpić z wnioskiem, wyliczyć, podać jakąś kalkulację, no ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o ustawę, przepisy ustawy obowiązującej, no to tutaj pracodawca nie ma obowiązku zwrotu tych kosztów. Natomiast w projekcie prawda,
oczywiście
już
przewidziane jest to, kto pokrywa koszty związane między innymi z tą instalacją, serwisem, kosztami energii elektrycznej, dostępem do internetu. I to strony powinny zapisać w porozumieniu, określić, kto ponosi i w jakiej wysokości koszty, czy to będzie na przykład forma ryczałtu, czy to będzie przedkładany rachunek co miesiąc. To już ta kwestia należy do stron. Oczywiście, jeżeli pracownik będzie pracował na swoim sprzęcie, no to ten projekt zakłada tak zwany ekwiwalent pieniężny za użytkowanie własnego sprzętu. I wtedy też strony ustalają tę kwotę.
I rozumiem, że to pracodawca, bo zawsze pracodawca musi zabezpieczyć nam te bezpieczne i higieniczne warunki pracy. I o ile teraz kieruje nas na pracę zdalną, to raczej nie sprawdza, czy my grzecznie i dobrze ustawiliśmy sobie komputer i krzesło i w jaki sposób tam ergonomicznie się zachowujemy, ale jeśli będzie nam to musiał zapewnić, to chyba będzie mógł też to jakoś sprawdzić.
No tak, projekt zakłada możliwość kontroli w miejscu zamieszkania pracownika, oprócz, to ciekawe, tej pracy okazjonalnej, o której wspominałam, projektowanej. Czyli jeżeli pracownik do 24 dni wykorzystuje tą tak zwaną pracę zdalną okazjonalną, to pracodawca nie ma wstępu i kontroli, natomiast w każdym pozostałym przypadku tak, zapewnia sobie takie prawo.
Bardzo interesujące jest te 24 dni, które pracownik może wykorzystać na pracę zdalną. W jaki sposób to będzie procedowane, zobaczymy.
Oczywiście, to ciekawe.
To ten czwarty kwartał właśnie się zaczyna.
No właśnie.
A ja jeszcze zapytam o to, czy można pracować u dwóch pracodawców jednocześnie, zdalnie, na tym samym sprzęcie.
No. Można. W praktyce można, tak? Oczywiście no, to jest kwestia teraz rozliczenia tego czasu, bo nie ma wątpliwości, jeżeli kończymy jedną pracę, zaczynam kolejną pracę. Tutaj nic się nie dzieje. Natomiast no, jeżeli w tym samym czasie pracujemy na rzecz dwóch pracodawców, no to to już może być problem, jeżeli pracodawca sprawdzi realizację naszego czasu pracy. Jeżeli będzie wymagał od nas szczegółowego ewidencjonowania godzin pracy, no to tu może być problem, prawda?
No chyba, że pracujemy w systemie pracy zadaniowej, no to wtedy oczywiście te zadania sobie realizujemy w tym czasie, który nam pasuje.
I to jest łatwiej na pewno, ale jeżeli chodzi o taką tradycyjne powierzenie zadań, no to tu już może być problem, o ile oczywiście pracodawca w ogóle taką ewidencję od nas
będzie oczekiwał
od nas, bo właśnie. Może być tak, że po prostu...
Jest zainteresowany tylko wykonaniem pracy, jeżeli zrobimy to szybciej, to nie będzie miał problemu z tym, że...
To przerwa będzie dłuższa
niż
15
dłuższa.
Minut i spędzona może nie akurat przy komputerze, a w innym miejscu. Chociaż jak życie pokazuje, praca zdalna to praca, która się nigdy nie kończy, bo jak człowiek sam sobie ją układa i nie od godziny 8 do 16, to ona tak trwa i trwa i w zasadzie
można się pogubić. Tak?
Nie zaczyna i nie kończy. Pracodawca może, jeśli chodzi o tę pracę hybrydową, zapewnić w zasadzie, ustalić tak, że 3 dni spędzamy w pracy, 2 dni w domu, 3 godziny w pracy, 5 godzin w domu.
Tak.
Te modele są bardzo swobodne?
Tak, tutaj pracodawca nie ma żadnych ograniczeń. Tutaj może sobie swobodnie ten czas pracy rozkładać na pracę na miejscu i na pracę w domu.
Czy będzie dzielił to dniami, godzinami? Nie ma to znaczenia.
Chociaż tu godzinami to trochę nieekonomiczne, prawda? Bo zanim dojedziemy, no to tracimy. To tu z punktu widzenia pracodawcy to może nie jest najlepsze rozwiązanie, ale dniami jak najbardziej.
Rozumiem, że nie musi tego też ustalać wcześniej, mimo że tak zasady współżycia by pokazywały, że dobrze jest wiedzieć, czy się pracuje w pracy, czy trzeba sobie ten dojazd doliczać, czy akurat zdalnie i siedząc w domu przy komputerze. Rozumiem w takim razie, łącząc te dwie prace, że nie musimy się jednemu i drugiemu pracodawcy spowiadać z tego, że zatrudniliśmy się w międzyczasie, mając właśnie pracę zdalną u innego pracodawcy, któremu również pracę zdalną świadczymy.
No jeżeli nie jesteśmy związani umową o zakazie konkurencji, ani żadne przepisy nas nie zobowiązują do poinformowania jednego z pracodawców o tym, że podejmujemy dodatkowe zatrudnienie, to nie mamy takiego obowiązku.
To za chwilę przejdziemy do trudniejszego tematu, a mianowicie szczepień i tej, niektórzy nazywają to segregacją sanitarną, a niektórzy może zachowaniem jakiegoś bezpieczeństwa. O tym za chwilę. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o możliwościach, które daje tarcza jeszcze na razie cały czas wprowadzenia pracy zdalnej, ale teraz taki temat, który już poruszaliśmy w audycji Masz Prawo, ale który nadal funkcjonuje. Wróciły uczelnie, wróciły szkoły, wróciła normalna praca i okazuje się, że to, że ktoś jest zaszczepiony bądź nie zaszczepiony, stało się tematem dość trudnym, a mianowicie pracodawca nie może zadać takiego pytania pracownikowi, prawda? To znaczy na przykład ustalić, że ta informacja jest mu potrzebna, żeby zorganizować pracę w sposób bezpieczny i higieniczny, to on jednak musi wiedzieć, kto jest zaszczepiony, a kto nie.
No tak, to jest trudny temat. Pracodawcy nie mogą ustawiać takich pytań pracownikom w sposób bezpośredni. Jednak dane dotyczące naszego stanu zdrowia są danymi wrażliwymi, szczególnie chronionymi. W związku z tym ich przetwarzanie podlega wielkim restrykcjom i nie można takich pytań stawiać. Jeżeli pracownik chce wyjawić swojemu pracodawcy tę informację. Oczywiście może i pracodawca wtedy, mając tę wiedzę, no nie wiem, może jakoś inaczej organizować pracę, bo chce na przykład podzielić sobie pracowników na zaszczepionych i niezaszczepionych, chociaż no, trudno powiedzieć, czy takie działanie byłoby działaniem prawidłowym, tak? Czy nie narazi się na zarzut dyskryminacji jakiejś. Więc to jest ciekawy temat i pewnie będzie rozpatrywany przed sądami za chwilę, więc już jest właśnie przedmiotem różnych spraw w sądach. Natomiast no, takiego pytania postawić nie można.
Jak pokazuje przykład wielu krajów europejskich, no to tego rodzaju ograniczenia dla osób, które dobrowolnie nie poddały się szczepieniom i rozumiem, że pewnie nie zrobiły tego nie ze względów zdrowotnych, tylko dlatego, że, no, że nie chcą, funkcjonują. Do szkół we Włoszech, do szpitali we Włoszech mogą przychodzić jedynie osoby do pracy, osoby zaszczepione. U nas nie można nawet zadać takiego pytania.
Tak, u nas nie ma tej regulacji, w związku z tym nawet, no, jeżeli nie możemy zadać pytania nawet, no to tym bardziej nie możemy uzależnić przyjęcia do pracy i innych różnych rzeczy od tego, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Aczkolwiek, no jeżeli inicjatywa też wychodzi od pracownika, no to jest to do przyjęcia. Ja spotkałam się z takim przypadkiem, że pracodawca wysłał na szkolenie osoby tylko i wyłącznie zaszczepione. No i pan zgłosił się, że on jako osoba niezaszczepiona też chciałby pojechać, a tu pracodawca mówi, no że nie, że na przykład no, nie jest w stanie, dlatego że już ta liczba określona została ponad limit, mogą tylko być wysłane osoby zaszczepione. Więc ta
informacja... chodzi o organizatorów konferencji, to spotykamy się często z takimi konferencji, bądź też szkoleń, spotykamy się często z takimi zapisami, że tylko uczestniczyć mogą tylko osoby zaszczepione. Nikt tego jako dyskryminacji, a chociaż może są tacy, którzy traktują to jako dyskryminację, no ale przyjmujemy to w jakiś sposób. Koncerty są też organizowane tylko dla osób zaszczepionych, więc jeżeli chcemy w nich uczestniczyć, to po prostu musimy pokazać to zaświadczenie o szczepieniach. Jeżeli nie chcemy pokazać, no to w nich nie uczestniczymy i to jest jakiś wybór. Natomiast no, do pracy, żeby zarabiać pieniądze, przychodzić musimy, a dochodzą do nas takie głosy również, jak chociażby zarządzenie rektora Akademii Teatralnej warszawskiej, ale dotyczące również tutaj filii białostockiej, że do pracy przychodzą i studenci do uczyć się przychodzą tylko ci, którzy są zaszczepieni bądź z negatywnym wynikiem testu. No i teraz właśnie, i co ci pracownicy, którzy nie są zaszczepieni, mają zrobić?
Musimy zwrócić uwagę, że mamy też przepisy ogólne kodeksowe dotyczące zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków pracy, które to przepisy no, są jakby nieodłącznym elementem w dobie panującej epidemii, prawda? Więc tutaj pracodawca w niektórych sferach, żeby zapewnić to bezpieczeństwo, no jednak musi mieć wiedzę, prawda, czy pracownik jest zaszczepiony, czy nie. Faktycznie jest to dyskusyjne, czy to nie jest naruszenie jakichś granic, tak? Czy to nie jest naruszenie prawa, zasady równego traktowania, ale to może ocenić tylko i wyłącznie tak naprawdę sąd. Jeżeli są takie zapisy i pracownik nie będzie miał z uwagi na to, że jest niezaszczepiony, nie będzie miał możliwości podjęcia zatrudnienia, to po prostu musi się odwoływać do sądu, tak? I wnosić o dopuszczenie go do pracy. Sąd tylko i wyłącznie może tutaj rozstrzygnąć.
Bo tu ciekawa będzie pewnie kwestia, czy ci odsunięci od wykonywania obowiązków mają prawo do wynagrodzenia i tylko jakby z punktu widzenia bezpieczeństwa są niedopuszczani do pracy, a wynagrodzenie jest im płacone, czy też poprzez to niedopuszczenie też są pozbawieni wynagrodzenia. Chociaż oczywiście mają prawo dopuszczenia do pracy i mogą po prostu przed sądem żądać do tego, aby pracodawca realizował obowiązek zapewnienia tej pracy. Więc no to ciekawe na pewno. Chociaż wydaje się, że z takiego racjonalnego punktu widzenia no, te szczepienia no, mają jakiś sens i faktycznie wpływają na to bezpieczeństwo i higienę pracy. No i tutaj... No,
tutaj wypadałoby jakimś przepisem takim ogólnokrajowym
rangi ustawowej.
To jest ta podstawa.
Nie składać tego na pracodawców.
Tak, bo pracodawca...
Jego wolną wolę, bądź też nie. I jego chęć zapewnienia, nie wiem, zdrowia klientom poprzez to, że...
Czy swoich pracowników, prawda, którzy wykonują pracę. On też może chcieć, żeby oni czuli się bezpiecznie w danym miejscu. Więc też trudno się dziwić takim działaniom pracodawcy, który ma na względzie po prostu ogólne przepisy w zakresie bezpieczeństwa.
Pytania dotyczyły również premiowania pewnego rodzaju, wprowadzenia pewnego rodzaju dodatku do pensji za to, że ktoś właśnie jest zaszczepiony. można takie premie wprowadzać?
A jeśli, że nie jest to jakby niezgodne,
no
z przepisem,
tak, premia jest czymś dodatkowym, tak? Więc...
To jest taka zachęta, tak? Róbmy.
Jak się zastanawiałam też nad tym i kiedyś pamiętam taką sytuację, kiedy mój własny pracodawca za to, że się rzuci palenie.
No, no właśnie, to chciałam powiedzieć.
Przez jakiś czas wypłacał taki... Nie pamiętam, czy wypłacał. W każdym razie mówił, że będzie wypłacał dodatek za to, że pracownik będzie zdrowy, tak?
Są dodatki za za umiejętność władania językiem obcym. No to jeżeli chcemy, to uczmy się, tak? No to tutaj bym nie widziała aż takiego osobiście jakiegoś takiego zagrożenia.
Tak, ja też. To jest dodatkowe świadczenie i oczywiście w każdym indywidualnym przypadku może być to oceniane różnie, bo jeżeli ktoś nie może się zaszczepić, no to traci prawo do tego dodatkowego
premiowania. No w jakiś sposób jest to dzielenie pracowników, no tak? Jest. Bo dla pewnych jest premia, dla pewnych są szkolenia i tak w zasadzie przywilejów, które można by było wprowadzić dla osób zaszczepionych, jeżeli chciałby pracodawca w ten sposób działać. Chociaż z tego, co wynika z rozmów i też ze śledzenia, jak to się dzieje, no to pracodawcy bardzo chętnie by wszystkich swoich pracowników skierowali na szczepienia i mieliby po prostu wtedy spokój, tak? Ale takiego zapisu w regulaminie, że do pracy przystępuje osoba, no, trzeźwa, zaszczepiona, no to chyba wprowadzić nie możemy, prawda?
No jeszcze bez podstawy prawnej.
Dopóki się nie zmieni nam tutaj w ogólnych przepisach, czyli nie pojawią się takie zapisy, że jednak pracodawca będzie mógł o to zapytać, będzie mógł od tego uzależnić, przede wszystkim, że te szczepienia będą obowiązkowe,
no
bo
właśnie,
to niewiele
są dobrowolnymi, pamiętajmy.
Tak, szczepienia są dobrowolne i nic nie wskazuje na to, żeby były obowiązkowe. Nie ma też takich zapisów na szczepienia jak na grypę, prawda? Że pracodawca refundował, no bo to są za darmo, więc tutaj też nie trzeba nikogo zapisywać. Dobrze, jeszcze jeden temat, który chciałam dzisiaj poruszyć, to urlopy i zaległe i te, które już za niedługo będą zaległe. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o tej pracy, która nam delikatnie zmieniła się w ciągu ostatnich prawie już 2 lat życia z epidemią i w pandemii i nauczyliśmy się pracować zdalnie, opanowaliśmy przeróżne narzędzia, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia. Zaszczepiliśmy się, ci, którzy się zaszczepili, to przychodzą do pracy, są spokojni. Ci, którzy się nie zaszczepili, również są spokojni i przychodzą do pracy. Natomiast pracodawca, dlaczego chciałam poruszyć temat urlopów? Bo pracodawca postanowił osoby niezaszczepione wysłać na urlop w dobie tej czwartej fali, widmo czwartej fali epidemii go przeraziło. Doszedł do wniosku, że będzie chronił swoich pracowników, tych, którzy są zaszczepieni i wysłał tych, którzy są niezaszczepieni na urlopy. I teraz pytanie, czy mógł to zrobić, czy nie mógł tego zrobić?
Jeżeli pracodawca wysłał tych pracowników na urlopy zaległe...
To pierwszy, skąd on wiedział, że oni są niezaszczepieni? No. Nie dopytałam.
A jednak ta informacja, jednak, niby nie wiemy, a wiemy.
No tak. Właśnie. Więc teoretycznie niewiedzący pracodawca ma prawo wysłać pracowników po prostu na urlop zaległy. Więc tutaj nie można mu pewnie przypisać jakiejś złej woli, złośliwości, tylko po prostu chęć skorygowania tych urlopów. A ponieważ ustawa daje takie możliwości, aby wysłać pracownika nawet do 30 dni w terminie, który nawet pracodawca wyznacza, niekoniecznie w uzgodnieniu z pracownikiem, chociaż tak byłoby właściwiej, żeby sobie dostosować ten czas wykorzystania urlopu. Więc tutaj no, nie ma niczego niezgodnego z prawem.
Może chociaż ja widzę jedno niebezpieczeństwo. Bo proszę zwrócić uwagę, że no, jeżeli zacznie wysyłać pracowników niezaszczepionych, no to co, to będzie nierówne traktowanie, tak, że wysyła tylko...
Ale on teoretycznie nie wie, że no oni tak, są niezaszczepieni.
Ale jeżeli pracownicy będą w stanie to wykazać, to ale też nierówność pewno, mimo że robi to zgodnie z prawem, ale no tutaj może być to niebezpieczeństwo.
Może, chociaż...
No to powołajmy się w takim razie na przepisy ogólne. Nie dzielmy ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych, tylko przedstawmy, jak te przepisy wyglądają. Do końca września, nawet jeżeli mówimy o przepisach, które obowiązują w kodeksie pracy, do końca września mieliśmy czas na to, żeby wykorzystać urlop zaległy za rok 2020, bądź też za lata jeszcze poprzednie, bo urlopy przedawniają się z upływem 3 lat. I pracodawca wtedy mógł z nami to uzgadniać, chociaż przepisy te, które wprowadziła ustawa, tarcza, spowodowały to, że on w zasadzie nie musiał też o to pytać, prawda?
Nie musiał pytać i co więcej, mógł to zrobić jeszcze przed terminem kodeksowym, czyli przed 30 września, tak? Także mógł w każdej chwili przy urlopach zaległych wysłać pracownika na urlop, nawet nie dyskutując z nim terminu. Wyznaczał termin odgórnie. Natomiast, no, jeżeli nie stosuje się przepisów ustawy, no to mamy przepisy kodeksowe.
I też od 1 października już ma to prawo.
Już ma to prawo nam wyznaczyć ten termin i powiedzieć, że już ten urlop zaległy powinien być wykorzystany. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, znaczy niebezpieczeństwo, fakty są takie, że pracodawca troszeczkę się galopuje i niestety wysyła pracowników na urlopy też i bieżące, wyznaczając im terminy. I to się nie zmieniło, bo to niezależnie od epidemii. To taka praktyka była i ona, myślę, też jest w dalszym ciągu. Także tutaj pracownik nie powinien się poddawać.
No dobrze, ale wracając do tych urlopów i tych terminów, które są na wykorzystanie tych urlopów, no to urlop bieżący wykorzystuje się w roku bieżącym, no bo on jest po to, żeby człowiek odpoczął na urlopie i z tym większą energią i radością przystąpił do pracy, ale pomijając to wszystko, no to przecież pracodawca głową odpowiada za to, że te 14 dni tego urlopu w ciągu roku wykorzystamy, prawda?
No tak, zdecydowanie i tego może oczekiwać od nas, że wykorzystamy w tym jednym takim wymiarze, w jednym ciągu 14 dni kalendarzowych pod rząd. No bo to ma służyć takiej totalnemu zregenerowaniu sił fizycznych, psychicznych. No i tutaj może tego oczekiwać. A jeżeli dochodzi do tych zaległości, to tak naprawdę one powinny powstawać, gdy jesteśmy długotrwale nieobecni. Chorujemy, korzystamy z urlopów związanych z rodzicielstwem, macierzyństwem, więc tutaj z tych względów powinny one być zaległymi. Ale w życiu bywa różnie. Część pracowników kumuluje, bo ma jakieś plany na przykład na przyszły rok, a część po prostu lubi pracować i nie chce korzystać
z urlopów. Muszę powiedzieć, że ta praca zdalna też troszkę zmieniła tutaj w wykorzystywaniu tych urlopów, prawda? Bo takie sytuacje życiowe, które wymagały do tego, żeby pracownik wziął urlop i poszedł na urlop, załatwiając różne rzeczy, które były niezbędne w jego życiu, teraz może zrobić... Pracując zdalnie, no nie oszukujmy się, takie sytuacje też są, prawda?
Oczywiście, czy opieka nad chorym członkiem rodziny, no praca zdalna jednak umożliwia tę opiekę bez konieczności wzięcia zwolnienia lekarskiego.
A też tutaj nikt nam nie musi tego kazać, prawda? No, znaczy nie może nam nakazać, że akurat powinniśmy teraz być na zwolnieniu lekarskim. Dobrze, czyli reasumując, na urlopy, proszę państwa, ci, którzy nie wykorzystali, pracodawca może z dnia na dzień, więc po co? Lepiej się dogadać i ustalić. No, to przepisy, o których rozmawiałyśmy, będą procedowane właśnie w tym kwartale, więc mam nadzieję, że przy następnym spotkaniu powiemy, że praca zdalna jest już w kodeksie pracy i te wszystkie rozwiązania bardzo interesujące znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach obowiązujących i pewnie powiemy, jak to wyglądało. Jeśli państwo mają problemy, a widzę, że telefon dzwoni, to odsyłamy do Państwowej Inspekcji Pracy porady cały czas zdalnie, stacjonarnie, jak tam panie pracują.
I zdalnie, stacjonarnie i można dzwonić na infolinię i można przychodzić po porady osobiście, nie ma problemu.
Czyli proszę bardzo, jak ktoś może, to na spacer, jak ktoś nie może, to do komputera. Dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gośćmi były panie Beata Kalinowska i Marta Baczarz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.